Laudetur Jezus Chrystus. Nie przeminie to pokolenie. Ewangelia według świętego Marka, 13 rozdział, werset 30. Wypowiedź ta jest trudna, szczególnie dla tych, którzy uważają, że odnosi się ona do drugiego adwentu Chrystusa, do Jego przyjścia w chwale. Jeśli Jezus rzeczywiście twierdził, że nastąpi to jeszcze za życia tych, którzy słyszeli te słowa, a zostały one wypowiedziane zaledwie kilka dni przed Jego aresztowaniem i ukrzyżowaniem, to by oznaczało, że się pomylił, co jest dla wielu konkluzją nie do zaakceptowania. Wielu uczonych przekonanych jest o autentyczności tej wypowiedzi, gdyż, jak twierdzą, nikt nie wymyśliłby przecież takiej niespełnionej przepowiedni tylko po to, aby włożyć ją w usta Jezusa. Jeśli jednak w Ewangeliach przypisuje mu się taką przepowiednię, oznacza to, że rzeczywiście padła ona z jego ust. W oparciu o najnowsze badania rozpowszechnia się jednak opinia, że słowa te nie zostały tak naprawdę wypowiedziane przez Jezusa, ale przez jednego z pierwszych chrześcijańskich proroków przemawiających w jego imieniu. Niektórzy interpretatorzy Nowego Testamentu, dla których nie może być mowy o jakiejkolwiek pomyłce związanej z osobą Jezusa, przekonani są o tym, że wypowiedź ta rzeczywiście nawiązuje do jego powtórnego adwentu. Zgodnie z tą teorią, skoro sformułowanie "to wszystko" dotyczy adwentu i poprzedzających go wydarzeń, to w takim razie inaczej należałoby zinterpretować słowa "to pokolenie". W różnych kontekstach greckie słowo genea, przetłumaczone jako pokolenie, może mieć różne znaczenia. Zakładając, że czasem stosuje się je w znaczeniu rasa, werset Marka, 13 rozdział, 30 werset, mógłby sugerować, że przed powtórnym przyjściem Jezusa nie przeminie rasa żydowska lub nawet ludzka. Niemniej jednak mało prawdopodobne, aby Jezus rzeczywiście odnosił się w tych słowach do rasy ludzkiej. To oczywiste, że drugi adwent dokona się na oczach ludzi. W przeciwnym razie nie byłoby sensu w ogóle o tym wspominać. Wątpliwe jest również, że określenie to dotyczy rasy żydowskiej. Nigdzie w Nowym Testamencie nie mówi się bowiem o zagładzie Żydów, jaka ma nastąpić przed końcem świata. Poza tym, jaki byłby sens formułowania aż tak niejasnej przepowiedni? Nie prościej byłoby powiedzieć na przykład: wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce w bliżej nieokreślonej przyszłości. Słowa "to pokolenie" pojawiają się w Piśmie Świętym wiele razy i zawsze oznaczają to, co nasuwa się na myśl jako pierwsze, ludzi osiągających określony wiek w podobnym czasie. Zgodnie z jedną z najbardziej desperackich prób udowodnienia, że Jezus nie pomylił się, choć słowa te rzeczywiście dotyczą Jego drugiego adwentu, jest zinterpretowanie określenia "to pokolenie" jako nie to pokolenie, które żyje obecnie, ale pokolenie, które będzie żyć w czasie, o którym jest mowa w przepowiedni. Wypowiedź Jezusa mogłaby brzmieć wówczas następująco: pokolenie, które widzi początek tych wydarzeń, nadal będzie żyć, kiedy się one zakończą. Wszystko to wydarzy się w ciągu życia tego jednego pokolenia. Czy mimo wszystko byłoby to jednak prawdopodobne? Raczej nie. Kiedy pojawia się problem z interpretacją wypowiedzi, najlepiej zadać sobie najpierw pytanie, co mogła ona oznaczać dla ludzi, którzy usłyszeli ją jako pierwsi. W przypadku słów, nad którymi się obecnie zastanawiamy, na to pytanie możliwych jest kilka różnych odpowiedzi. Słuchacze Jezusa mogli odebrać te słowa jako zapowiedź wydarzeń, które będą miały miejsce za życia ich pokolenia. Sformułowanie "to pokolenie" nie tylko sugeruje bowiem grupę ludzi osiągających podobny wiek w tym samym czasie, ale też ludzi żyjących w tamtym momencie, tych, którzy rzeczywiście tam byli. Jezus wielokrotnie stosował to określenie w stosunku do swoich słuchaczy i to bynajmniej nie po to, aby im schlebiać. Echa tego sformułowania pobrzmiewają w starotestamentowych opisach dotyczących wędrówki Żydów przez pustynię. Pokolenie Izraelitów, które zostało wyprowadzone z Egiptu, nie dożyło wejścia do Kanaanu. Przedstawiciele tego pokolenia, wszyscy dorośli z dwoma wymienionymi z imienia wyjątkami, zginęli na pustyni. Stało się tak dlatego, że nie chcieli oni zaufać Słowu Bożemu, przekazanemu im przez Mojżesza. Dlatego nazwani zostali przewrotnym pokoleniem. Księga Powtórzonego Prawa, 1 rozdział, 35 werset. Czy pokoleniem zwichniętym, nieprawym. Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, 5 werset. Pokolenie, do którego zwraca się Jezus przez swoją zatwardziałość i niewierność, również nazywane jest plemieniem przewrotnym. Pokoleniem wiarołomnym i grzesznym. Ludzie z Niniwy, mówi Jezus, powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza nawrócili się, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Ewangelia według świętego Łukasza, 11 rozdział, 32 werset. To pokolenie jest więc jeszcze bardziej zepsute niż jego przodkowie. Dlatego poniesie odpowiedzialność za całą krew, jaka została do tej pory przelana. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Sformułowanie to pokolenie czy to plemię pada z ust Jezusa w sensie dosłownym zbyt często, aby można je było interpretować inaczej. Ponadto, gdyby rzeczywiście chodziło o przyszłe pokolenie, które doczeka końca czasów, zamiast mówić to pokolenie, Jezus powiedziałby raczej tamto pokolenie. Zastanówmy się jeszcze nad tym, co kryje się pod słowami to wszystko. Jakie konkretnie wydarzenia miałyby nastąpić, zanim nie przeminie to pokolenie? Formułując tę wypowiedź, Jezus odpowiadał na pytanie zadane mu przez jego uczniów. Miało to miejsce w czasie ich wizyty w Jerozolimie z okazji święta Paschy. Uczniowie Jezusa byli pod wrażeniem przepychu świątyni, która z rozkazu Heroda właśnie przeszła gruntowną renowację i rozbudowę. Jeden z uczniów zachwycił się nią, wołając: „Nauczycielu, patrz, co za kamienie, jakie budowle!” Jezus odpowiedział mu: „Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Uczniowie zamyślili się nad tymi słowami i później, kiedy byli z Jezusem na Górze Oliwnej i spoglądali na świątynię z daleka, powrócili do tej kwestii, pytając go: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to będzie się dziać”. Ewangelia według świętego Marka, 13 rozdział, wersety 1-4. W świetle pytania zadanego Jezusowi przez uczniów to wszystko odnosi się do wydarzeń związanych z ostatecznym zniszczeniem świątyni. Można zatem przyjąć, że analizowane przez nas słowa stanowią odpowiedź na pytanie zadane przez uczniów Jezusa. Skoro tak, to wszystko powinno oznaczać to samo, zarówno w pytaniu, jak i w odpowiedzi. Wypowiedź Jezusa należałoby wówczas zinterpretować w następujący sposób. To pokolenie nie zdąży przeminąć, zanim świątynia nie zostanie zniszczona. Jak wiadomo, świątynia jerozolimska została zburzona przez wojska rzymskie pod wodzą księcia Tytusa w sierpniu 70 roku po Chrystusie, czyli niespełna 40 lat później. Choć może się wydawać, że okres ten jest zbyt krótki, aby można było określić żyjących w nim ludzi pokoleniem, to w języku biblijnym taki właśnie przedział czasowy przypisuje się jednemu pokoleniu. Widać to choćby na przykładzie przewrotnego pokolenia prowadzonego przez Boga przez pustynię. Tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat 40, mówi Bóg, Księga Psalmów 90, 5 psalm, 10 werset. Jeśli jednak przyjmiemy, że znaczenie wersetu Ewangelii Świętego Marka, 13 rozdział, 30 werset, jest takie, jak wspomniano w poprzednim akapicie, to dlaczego zazwyczaj kojarzono tę wypowiedź z drugim adwentem Chrystusa? Otóż dlatego, że pomiędzy Ewangelią Świętego Marka, 13 rozdziałem, 4 wersetem, a Ewangelią Marka, 13 rozdziałem, 30 wersetem, w przepowiednię dotyczącą wydarzeń prowadzących do zniszczenia świątyni wplata się inny wątek, a mianowicie zapowiedź Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą, który pośle aniołów, zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po krańce nieba. Niektórzy traktują to jako bardzo symboliczny opis sądu Bożego, który wielu chrześcijanom i nie tylko im kojarzy się właśnie z oblężeniem i zniszczeniem Jerozolimy. Interpretacja ta wydaje się jednak mało prawdopodobna. Święty Marek najprawdopodobniej pisał swoją Ewangelię 4 czy 5 lat przed rokiem 70. Zburzenie świątyni i przyjście Syna Człowieczego było wówczas kwestią przyszłości, a ewangelista nie mógł wiedzieć, w jakim odstępie czasu te wydarzenia nastąpią. W bliskim sąsiedztwie wersetu 13-30 Marek przytacza inną wypowiedź. Wypowiedź Jezusa dotyczącą czasu, w którym mają nastąpić przyszłe wydarzenia. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Do czego odnosi się ów dzień i godzina? Na pewno nie chodzi o dzień i godzinę zburzenia świątyni. Zarówno cały fragment, jak i analizowany przez nas werset mówią bowiem wyraźnie o bliskości i nieuchronności tego zdarzenia. Tym, co nadejdzie w czasie znanym tylko Bogu, nie może być nic innego jak przyjście Syna Człowieczego, do którego odnosi się ten werset. W przeciwieństwie do Marka, Mateusz, który prawdopodobnie pisał swoją wersję Ewangelii tuż po zburzeniu świątyni, domyślał się, że pomiędzy tym wydarzeniem a przyjściem Syna Człowieczego upłynie jeszcze wiele czasu. Dla Mateusza jedno z tych zdarzeń już nastąpiło, podczas gdy drugie miało dopiero nadejść. Dlatego też ewangelista przeformułował nieco pytanie zadane przez uczniów, tak aby wiadomo było, że odnosi się ono do dwóch odrębnych zagadnień. Podobnie jak u Marka, Jezus przepowiada, że żaden kamień świątyni nie pozostanie na swoim miejscu, po czym uczniowie pytają: powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. W dalszej części tego fragmentu, odpowiadając na dwuczłonowe pytanie uczniów, Jezus mówi: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie? Oraz na drugie pytanie, w odniesieniu do swego powtórnego przyjścia i końca świata, o dniu owym i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Ewangelia według świętego Mateusza, 24 rozdział, 36 werset. U Mateusza, dla którego pierwsza z tych przepowiedni już się wypełniła, wydarzenia te są od siebie wyraźnie rozdzielone. U Marka natomiast rozdzielenie to wprawdzie jest obecne, ale znacznie trudniej je wychwycić. Kolejny odcinek, który będziemy mieli okazję wysłuchać, to oddać Cezarowi to, co należy do Cezara. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.